Celem tej inicjatywy jest przybliżenie problemów osób z niepełnosprawnościami, u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu, spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu oraz pomoc we włączaniu w życie społeczne. 3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tego dnia, ale też w okolicy tej daty odbywają się różne inicjatywy, których celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw. I o jednej z takich inicjatyw, która miała miejsce w Białymstoku, dziś powiemy przed mikrofonem Edyta Wołosik.
Bez barier.
W 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Jej przesłanie to pełne, aktywne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami we wszystkich dziedzinach aktywności na równi z innymi. I za chwilę o tym będziemy mówić, ale oczywiście nie możemy pominąć dnia, który mamy dziś, 6 grudnia. To Mikołajki i z tej okazji Mikołaj z Laponii, z inicjatywy konsula honorowego Finlandii, po raz kolejny przyjechał do Białegostoku. Odwiedził m.in. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym. Jasny cel.
Nie ona.
Na spotkanie z Mikołajem przyjechaliście?
Tak, dlatego że czuć magię świąt i są prezenty.
Taka odskocznia od tej codzienności. Dzieci, które i tak mają często trudno, to jest dla nich zawsze taka radość.
Chyba spotkać z wami znowu. Życzenia zdrowia. I radość.
Tak jak dzieci zdrowe tęsknią za Mikołajem, tak i nasze tęsknią. Wiceprzewodnicząca stowarzyszenia Anna Martczak. To też jest taki moment w ich życiu, kiedy one mogą się spotkać z taką istotną dla nich w okresie dziecięcym osobą.
My chcemy zwracać uwagę na to, że są ogromne grupy dzieci, młodzieży.
Konsul honorowy Finlandii Andrzej Parafiniuk.
Które potrzebują wsparcia, żeby każdy mógł zauważyć, że jest jakiś problem.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Dziś Mikołajki, a 3 grudnia, tak jak już wspominaliśmy, to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. To m.in. okazja do zwiększenia świadomości o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Spotkanie o możliwościach, jakie stwarza Uniwersytet w Białymstoku i Biblioteka Uniwersytecka zorganizowano w kampusie. I o tych możliwościach mówiła m.in. kierownik działu wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami dr Patrycja Goryń.
Specjalizujemy się we wsparciu osób, które z jakichś powodów na swojej drodze życia doznały pewnych trudności, przede wszystkim spowodowanych zdrowiem, możliwościami funkcjonalnymi. Nasze zadanie, moje i moich koleżanek, polega na tym, żeby pomóc znaleźć inną ścieżkę. Nasza uczelnia nie rozdaje ocen za darmo, za ładny uśmiech i piękne oczy. Trochę tej wiedzy wymagamy jednak mimo wszystko, ale spokojnie, studenci kończą studia, nie oblewamy masowo, pomagamy, staramy się umożliwiać jak najprzyjaźniejsze warunki, także i te lokalowe. Kampus się rozwija, jesteśmy w trakcie prac planistycznych nad rozwojem kampusu, kolejne budynki będą coraz fajniejsze, coraz ciekawsze, coraz lepsze. Jeżeli ktoś ma problemy ze wzrokiem, dostosujemy sposób nauki. Nasza biblioteka materiały, książki przetwarza do wersji elektronicznych potrzebnych do danego tak naprawdę schorzenia. Już uruchomiliśmy platformę do wymiany księgozbioru elektronicznie, do wypożyczania elektronicznych książek, takich jak osoba z niepełnosprawnością rąk lub niepełnosprawnością wzroku potrzebuje. Jesteśmy w stanie je dostosować, mamy narzędzia do tego i to jest codzienność nasza. Co miesiąc przerabiamy ileś tam książek, czasem 10, a czasem 50. Jeżeli ktoś ma problemy ze słuchem, posiadamy zaplecze techniczne, posiadamy tłumaczy języka migowego online. Jako taka ciekawostka, wchodząc do tego budynku, na drzwiach znajdziecie QR kod. Dzięki temu QR kodowi możecie połączyć się online, będąc na naszym terenie, z tłumaczem języka migowego i dogadać się w języku migowym z każdą osobą głuchą, która do nas przyjdzie w ten sposób. Ona także może skorzystać z tego połączenia. To jest dostępne dla każdej osoby, nie tylko dla naszego studenta czy nauczyciela, ale dla każdej osoby będącej w naszym budynku. Bo my staramy się nie ograniczać tylko do studentów, do nauczycieli, tylko do wszystkich osób, które przybywają u nas. Biblioteka świadczy usługi także na zewnątrz, nie tylko naszym studentom. My także spotykamy się z różnymi osobami, z kandydatami na studia, z naszymi absolwentami, mamy spotkania, jakieś się zdarzają. Więc żeby każdy czuł się u nas dobrze. Niektóre osoby będą miały wydłużony czas na maturze. U nas na studiach też to jest, tylko nie dotyczy egzaminów, a wszystkich zaliczeń, wszystkich wejściówek, wszystkich kartkówek i wszystkich dyktat. Urzędowo 50% osoba, która będzie tego potrzebowała, będzie miała wydłużenie. Jeżeli potrzebuje nasz student materiałów od prowadzących, bo ma pewien problem, że ta prezentacja, która jest wyświetlana na zajęciach, jest trudniej widoczna, w danym momencie jest troszeczkę za szybkie tempo prowadzenia zajęć, bo ktoś akurat właśnie, nie wiem, ma rękę w gipsie, trochę wolniej pisze, z zachowaniem zasad, z zachowaniem praw autorskich udostępniamy materiały naszym studentom do domu, żeby studenci mieli się z czego nauczyć. To nie jest tak, że stawiamy bariery i granice, tylko w drugą stronę. Staramy się jak najbardziej otworzyć. Mamy bardzo wiele takich rozwiązań. Nasi studenci niewidomi, nasi studenci ze spektrum autyzmu i wiele innych osób korzystają z asystentów dydaktycznych. To osoba, która pomaga odnaleźć się na uczelni, pomaga załatwić sprawy w dziekanacie, ale też pomaga być na zajęciach, przygotować notatki, mieć w ogóle te notatki, o odpowiedniej wersji przetworzyć. Asystent chodzi na wszystkie wykłady, powiem więcej. Asystent, jeżeli jest taka potrzeba, chodzi także do biblioteki ze studentem, bo zależy, jaka jest potrzeba danego studenta. W sytuacji na przykład osoby bardzo słabowidzącej czy niewidomej, która nie jest w stanie sama z księgozbioru tego fizycznego skorzystać, żeby chociażby zweryfikować, czy jest dany rozdział w danej książce, który będzie do czegoś potrzebny, żeby zgłosić do adaptacji elektronicznej książkę, tak samo asystent idzie z tą osobą. Więc tutaj praca w bibliotece, praca na wszystkich zajęciach jak najbardziej jest praktykowana. Chyba że student powie bardzo wyraźnie, że potrzebne jest wsparcie na kilku konkretnych przedmiotach, bo też tak bywało, ale to student decyduje. My dajemy tylko narzędzia. Asystentami są koledzy czasami. Asystent to jest też taka bardzo fajna forma wsparcia, a zarazem zatrudnienia. Nasi asystenci są normalnie zatrudnieni na umowę zlecenie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to student z grupy był tym asystentem. Więc jak ktoś dobrze sobie to rozpracuje, to można być i studentem, i pracownikiem. Dwie rzeczy połączyć w jednym czasie. Czyli będąc na zajęciach i robiąc dobre notatki, można też przy okazji trochę swój budżet domowy poprawić. Mamy co roku kilkunastu studentów, którzy funkcjonują z asystentami już od bardzo wielu lat. Jeżeli jest taka potrzeba, także jesteśmy w stanie to zorganizować. Bo wychodzimy z założenia, że jeżeli prawo nam nie broni, u nas na uniwersytecie da się zrobić bardzo, bardzo wiele. Tak zwyczajnie, po ludzku, empatycznie, bo u nas się szuka rozwiązań, a nie jak spełnić tylko procedury. Te rozwiązania, o których mówię, są na prawie wszystkich uczelniach w Polsce. Tylko w różny sposób realizowane, różnie nazwane i w różnym stopniu. Co jest jeszcze istotne, bardzo dużo rzeczy takich infrastrukturalnych zorganizowaliśmy w ramach projektu. Uczelnia organizuje bardzo dużo unijnych projektów. Jeden w tej chwili z projektów, który kończymy już realizować, to nowoczesny uniwersytet dostępny dla wszystkich, który wprowadza pakiet standardów obowiązujących wszystkich, jak wspierać osoby ze szczególnymi potrzebami, jak z nimi pracować, jakich zasad przestrzegać, kiedy budujemy, remontujemy nowe budynki, kiedy prowadzimy zajęcia, kiedy organizujemy imprezy studenckie, czy też oficjalne uniwersyteckie. To wszystko już w tej chwili dopasowujemy do tego, żeby wszyscy mogli na takiej imprezie uczestniczyć.
Bez barier.
Poza kierunkami biologiczno-chemicznymi żadna tak naprawdę niepełnosprawność, czy ona jest orzeczona, czy nieorzeczona, nie jest przeciwwskazaniem do podjęcia studiów, jeżeli jest zdana matura. Jeżeli udało się zdać maturę uczniowi i chce iść na studia i uważa, że sobie na tych studiach poradzi i to jest dla niego kierunek, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować. A takie obiektywne przeciwności, które gdzieś tam się pojawiają, my spróbujemy pomóc przezwyciężyć. Tylko trzeba się uczyć, żeby pozaliczać sesję. Na kierunkach biologiczno-chemicznych jest dopuszczenie przez lekarza medycyny pracy. I chociaż ja bym osobiście przyjęła z otwartymi ramionami, ale lekarz medycyny pracy, jeżeli podejmie w orzeczeniu decyzję, że jest jakieś przeciwwskazanie, bo to są czynniki chemiczne, biologiczne, substancje niebezpieczne. I tutaj nie mamy wpływu na decyzję lekarza, bo to duże względy bezpieczeństwa tak naprawdę. Od września 2022 roku zmieniliśmy przepisy u nas na uczelni, właśnie między innymi w ramach tego projektu Nowoczesny Uniwersytet. Dlatego też ciągle nie mówię o osobach z niepełnosprawnością, a o osobach ze szczególnymi potrzebami. Bardzo często spotykamy się z taką sytuacją, że przychodzi do nas student, który teoretycznie i praktycznie może mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale coś się zadziało w jego życiu, że nie ma, chwilowo nie ma, jeszcze nie ma, ale potrzebuje wsparcia już. My nie czekamy na orzeczenie. Dla nas orzeczenie nie jest wyznacznikiem. My rozmawiamy ze studentem w tym momencie, przeglądamy dokumenty, które miał dotychczas, weryfikujemy, co było w szkole średniej, i przenosimy pewne zapisy i rozwiązania ze szkoły średniej. One się u nas tylko czasami inaczej nazywają. To jest dokładnie to samo. Przenosimy, dopasowujemy naszą ofertę do tego, co w tym momencie student potrzebuje. Dla mnie te opinie są niesamowicie ważne, bo one są dużo, dużo szersze. Dużo lepiej opisują czasami problemy funkcjonalne danego ucznia, później studenta, w takim wymiarze bardzo praktycznym. Bo się spotykam z opiniami, gdzie jest wprost pisane, że wymaga trochę więcej czasu na jakiś typ zadań. Cudowny opis, bo ja wiem, jak to dopasować do danego kierunku studiów, danego rocznika studiów. Zachęcamy z koleżankami, jeżeli nawet orzeczenie jest, a jest stara opinia, no bo ona jest na studiach nieaktualna, ale dla nas jest wyznacznikiem do ukierunkowania przynajmniej na tym początkowym etapie pomocy. W momencie, kiedy już student ma w ręku informację, że dostał się, zapraszamy do kontaktu, nawet telefonicznego, żebyśmy mogli ustalić, co, kiedy zrobić, jak zrobić, żeby te wakacje najdłuższe w życiu były fajne, nie stresujące, że w przyszłości czegoś tam nie będzie. I żeby ustalić też te potrzeby, bo jeżeli mamy studenta, który wymaga trochę więcej, nie tyle wysiłku, co czasu. Bo asystenta czasami trzeba trochę dłużej poszukać, bo czasami potrzebujemy trochę więcej na dostosowanie budynku, to fajnie, jeżeli my o tym wiemy w okolicach przełomu lipca, sierpnia, że ja mam wtedy czas zareagować z koleżankami. Jeśli nie, to połowa września, początek września, bez problemu, poradzimy sobie. Jako ciekawostkę, parę lat temu przyszedł do nas student na wózku. Akurat wybrał taki kierunek, gdzie ten budynek jest z powodu ochrony architektonicznej, zabytek, brak możliwości zamontowania pewnych rzeczy, a potrzebował dużej toalety, no bo osoba na wózku, więc trochę tego miejsca więcej potrzeba. Władze uczelni i nauczyciele akademicy oddali swoją toaletę, przebudowaliśmy ją w 2 tygodnie, żeby nasz student na wózku miał toaletę w tym budynku w dostępnym miejscu. I kadra i władze uczelni stwierdziły, nie ma problemu, są inne toalety, osoby chodzące, sprawne, przejdą się do innej toalety, a tą jedną wręcz oddaliśmy studentom z niepełnosprawnościami w tym momencie. Każdy student w Polsce ma prawo do stypendiów. Są stypendia związane z dochodem, tam są pewne co roku troszeczkę inne kwoty widełki tego dochodu, tak zwane socjalne. Popularnie przez studentów zwane naukowe, w tej chwili to jest stypendium rektora za dobre wyniki, ale też powszechnym jest, że wszyscy studenci w Polsce z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności jest niezależne od ocen i od dochodu stypendium. Fakt posiadania orzeczenia automatycznie przenosi się na fakt możliwości otrzymania stypendium. I nie ma żadnych innych warunków tak naprawdę formalnych. Ono jest w całej Polsce, ustawowo na każdej prywatnej i publicznej uczelni. Tutaj akurat nie ma znaczenia, bo to ustawa reguluje. Osoba posiadająca orzeczenie ma prawo ubiegać się o stypendium. W całym okresie studiów fajnie, jak student ma orzeczenie, ma możliwość, bo to są środki finansowe. Bez ograniczenia właśnie tego dochodowego, które jest najtrudniejsze z reguły przy stypendiach. Tutaj dochód nie robi w ogóle żadnej różnicy.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Na uczelni pomocy pedagogiczno-psychologicznej nie ma. U nas w tej chwili jest zatrudniony psycholog na dyżurę. Przez kontakt mailowy można z nim się umówić, ilość wizyt jest nieograniczona, no i nie dla studentów i kadry naszej, dla wszystkich pracowników. Także to jest właśnie dziecko projektowe, bo się udało pozyskać pierwsze środki w projekcie Nowoczesny Uniwersytet, dostępny dla wszystkich. I będzie kontynuowane. To bezwzględnie, bo potrzeby wiemy, że są i to jest jedna z tych usług razem z tłumaczem polskiego języka migowego online i ten psycholog, to są takie dwie usługi, które bezwzględnie będziemy kontynuować, bo jest zapotrzebowanie na tego psychologa, więc mamy. W zakresie wsparcia pedagogicznego na uczelni to nie funkcjonuje, ale jeżeli student zgłasza się, że ma jakiś problem, że coś potrzebuje, że trzeba coś dostosować, coś zmienić, to nie zamykamy się tylko w naszej ofercie. Czasami jest tak, że wyszukujemy na mieście ofertę. Warsztaty, szkolenia, spotkania, inne projekty unijne, NGO-sów wszelkiego rodzaju i próbujemy tego studenta pokierować. Jeżeli coś znajdziemy, coś wiemy, a my nie mamy tego w ofercie. Bo uczelnia też współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Jeżeli coś wiemy, to informacje rozsyłamy dalej. Więc staramy się w tym polu także na tyle, na ile mamy możliwość zabezpieczyć potrzeby.
Bez barier.
Pewnie część z nas słyszała o takim doktorze Macieju Okrzczulskim. Pierwszy niemówiący autysta w Polsce, który zdobył doktorat. Ja akurat Macieja od pierwszego roku studiów koordynuję. Uczymy się nawzajem, czego potrzebują osoby w spektrum. To są najwdzięczniejsi studenci w pewnym sensie, bo tak naprawdę wielu z nich wymaga bardzo mało pomocy, tylko delikatnego dostosowania, popchnięcia, dopasowania się do potrzeb. Niektórzy wymagają, wiadomo, dużo większej pomocy, bo skala osób ze spektrum autyzmu u nas jest od sasa do lasa, bym powiedziała. Przypadków mamy w tej chwili, podejrzewam, że około 20 orzeczonych, bo tych nieorzeczonych nie jesteśmy w stanie się doliczyć formalnie. I to są wszystko studenci, którzy studiują. I to z efektami, na zasadzie oni kończą studia. Tak faktycznie, czasami rok później, bo gdzieś tam się dziekanka wkradnie, gdzieś tam czasami niezaliczenie jakiegoś przedmiotu się wkradnie, że trzeba powtórzyć, trochę się opóźnia ukończenie studiów. Ale tak naprawdę wszystkie osoby ze spektrum nas kończą. Mają asystentów, jeżeli jest taka potrzeba, adaptację materiałów, jeżeli jest taka potrzeba. Mają zindywidualizowany czasami tok studiów, bo pewne tematy na niektórych kierunkach są bardzo trudne do przeprowadzenia w grupie z osobą ze spektrum. Ta osoba traci. Nie to, że grupa traci, tylko ta osoba traci. Więc te tematy realizujemy wtedy jeden na jeden z nauczycielem. Bo też mamy taką możliwość indywidualizacji pojedynczych tematów, godzin, żeby to, co jest trudne do uzyskania w zajęciach grupowych, uzyskać w zajęciach indywidualnych w razie czego. Także takie rzeczy mamy, także co roku takie rzeczy realizujemy. Zdarza nam się, że studenci seminaria dyplomowe realizują jeden na jeden, bo ich funkcjonowanie w danym momencie w grupowym seminarium też jest bardzo trudne, Więc też organizujemy to jeden na jeden, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli to jest uzasadnione faktycznie potrzebą. Więc tak naprawdę studenci ze spektrum, może to zabrzmi trochę dziwnie, ale oni nie są wyzwaniem już dla nas w tym momencie, jako takim, że same spektrum nie jest wyzwaniem. Tylko każdy student przychodzi z inną potrzebą i musimy się na nią pochylić. I to mniej więcej tak u nas działa. W sumie tak naprawdę nad każdym rodzajem potrzeb się pochylamy i dopasowujemy. Mamy takie sytuacje, że czasami w pierwszej chwili musimy naprawdę dużo się nakombinować, zanim znajdziemy rozwiązanie. I czasami współpraca ze studentem, czasami musimy pomóc sobie z rozmowy z rodzicami, gdzieś pomóc opinii, z poradni, bo nie przychodzi nam gotowe rozwiązanie tak od razu wprost do głowy.
Do potrzeb osób z różnymi potrzebami dostosowana jest też biblioteka uniwersytecka, a o szczegółach opowie już teraz zastępca dyrektora Wiesław Wróbel.
Wszystkie przeszkody, jakie mogą wyniknąć z korzystania z biblioteki, staramy się usuwać w każdym zakresie. Niech to będzie nawet osoba dorosła z małym dzieckiem. Wydawałoby się, że jest to niepożądana sytuacja w bibliotece, gdzie małe dziecko może hałasować. Nie, u nas jest przeznaczony do tego specjalny kącik dla osób z dziećmi. Mamy zabawki, można spokojnie skorzystać. Poza czytelnią oczywiście, ale książki przynosimy na miejsce. Nie ma problemu. Najczęściej spotykaną sytuacją, jeżeli chodzi o udostępnianie, to jest problem wtedy, kiedy osoba nie może dotrzeć do biblioteki z różnych powodów. Niech to będzie fizyczny, psychiczny problem, ale każdy problem, który uniemożliwia dotarcie do biblioteki, możemy zniwelować w ten sposób, że na specjalne zamówienie realizujemy kopie cyfrowe książek. I nie chodzi tylko o sam skan, bo to jest coś, co my robimy na co dzień, mając wszelkie możliwości. Natomiast my przygotowujemy te materiały, adaptujemy je do celów wskazanych przez osoby, które te rzeczy zamawiają. Każdy ma różne problemy, każdy różnie sobie z nimi radzi. Mamy specjalne czytacze w komputerach, w telefonach, czytniki e-booków, tablety itd. Każda osoba dostosowuje wymagania do potrzeb, do których się przyzwyczaiła przez lata, na przykład funkcjonowania w takim stanie. My na to odpowiadamy. Skanujemy wszystko, przerabiamy, konwertujemy, no przede wszystkim na Word, na TXT, dostosowujemy wysokość czcionki, układ, treść, także to wszystko jest dostosowane do bardzo indywidualnych potrzeb. A co jest u nas najbardziej potrzebne na uczelni? Materiały do edukacji, materiały do dydaktyki, do uczenia się, także to jest nasz pierwszy podstawowy cel działania, żeby te materiały były zaadaptowane.
Myśląc o osobach ze specjalnymi potrzebami, tak naprawdę myślimy o osobach poruszających się na wózku, czyli z dysfunkcją ruchu. Czy będą miały jak dotrzeć do miejsca, do którego chcą i potrzebują dotrzeć? Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej jest nowym budynkiem, więc rozumiem, że projektanci spisali się tutaj na medal i barier architektonicznych nie ma.
Tam, gdzie ich mogło nie być, oczywiście je usunęliśmy. Absolutnie jest to budynek dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach, czy w ogóle z problemami ruchu. Poza pewnymi elementami, oczywiście nie wszystko jesteśmy w stanie przeskoczyć ze względu chociażby na przepisy przeciwpożarowe. Te drzwi muszą być na przykład w strefach cięższe i tak dalej, ale my jesteśmy wszyscy przeszkoleni, przygotowani do tego, żeby pomóc otworzyć, przenieść, przywieźć. Także tutaj nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli już ktoś się znajdzie na terenie budynku, może się czuć tutaj jak w otwartej przestrzeni.
Poruszył Pan kolejny wątek, o którym chciałam porozmawiać, bo bariery architektoniczne, które tam, gdzie się da, tak jak i Pan mówi, jak mówią osoby z niepełnosprawnościami, daje się usuwać powoli, ale się daje, ale są jeszcze bariery mentalne i kwestia, o której Pan powiedział, przeszkoleni pracownicy.
Od 3 lat w ramach uczelni realizowany jest projekt Nowoczesny Uniwersytet Otwarty dla Wszystkich, czy dostępny dla wszystkich. W ramach tego projektu praktycznie wszyscy pracownicy, zwłaszcza biblioteki, zostali przeszkoleni na najróżniejsze okoliczności. Czy to będą kwestie obsługi użytkownika, czy rozpoznawania jego potrzeb, czy zaspokajania potrzeb, chociażby związanych z digitalizacją, czy dostarczaniem materiałów. Także my jesteśmy teoretycznie przygotowani. No, wiadomo, że życie czasami weryfikuje teoretyczne przygotowanie, że do tych sytuacji możemy się czuć przygotowani, ale kiedy już spotykamy się z taką sytuacją, pojawiają się różne trudności, ale musimy to praktykować, musimy być na to przygotowani i uważam, że jesteśmy przygotowani. Wiemy, jak postępować, wiemy, jak się zachować, wiemy, jak pomóc, jak wesprzeć, jak uzyskać informacje. Także biblioteka jest miejscem absolutnie otwartym dla każdego, dla wszystkich bez wyjątku.
Osoby ze specjalnymi potrzebami mogą pytać o szczegóły nie tylko pracowników działu wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami Uniwersytetu w Białymstoku, ale też mogą dowiedzieć się o nich ze strony internetowej.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
A w Bez barier to już prawie wszystko. Prawie, bo na koniec jeszcze przypomnienie, że otwarta jest baza rodzin Szlachetnej Paczki. Wchodząc na stronę internetową szlachetnapaczka.pl można wybrać rodzinę i przygotować jej pomoc.
Jest to jedna z bardzo dobrych, fajnych okazji, żeby sprawić komuś radość.
Darczyńca Kacper.
Święta są takim czasem, kiedy wszyscy powinni poczuć, że jesteśmy wspólnotą, że pomagamy sobie nawzajem.
Szlachetna Paczka dociera tam, gdzie wcześniej dotarła niestety bieda.
Prezeska Stowarzyszenia Wiosna, która organizuje Szlachetną Paczkę, Joanna Sadzik.
Dociera do rodzin, które zostały nią dotknięte. To są osoby starsze, samotne. To są osoby, którym urodziło się chore dziecko i to zmieniło sytuację materialną rodziny. To czasem samodzielne mamy, które walczą o każdy kolejny dzień. To takie osoby, które zasługują na naszą czułość, uważność, żebyśmy przygotowali dla nich szlachetną paczkę.
Wolontariusze stwarzają opis na stronie internetowej szlachetnapaczka.pl.
Wolontariuszka Wiktoria.
A stamtąd darczyńcy wybierają rodzinę, której chcą pomóc.
Wszystko po to, żeby w weekend cudów te cuda miały szansę się zadziać.
Sprawia przyjemność zrobienie tych prezentów, potem przeczytanie informacji od wolontariuszy, że danej rodzinie sprawiło to przyjemność.
W tym roku tak zwany weekend cudów zaplanowano na 16 i 17 grudnia. Wtedy paczki przygotowane przez darczyńców trafią do potrzebujących rodzin. A oto jedna z przykładowych historii małżeństwa z Białegostoku. Pan Piotr ma 82 lata, pani Maria 84. To małżeństwo z 53-letnim stażem. Pani już od wczesnego dzieciństwa zmaga się z porażeniem rdzenia kręgowego. Był czas, że poruszała się o kulach, co pozwalało jej pracować. Jednak po przepracowanych około 15 latach choroba postępowała na tyle, że pani skończyła na wózku inwalidzkim i musiała zrezygnować z pracy. W ostatnim czasie również odebrało jej sprawność w prawej ręce. Jej mąż wiele lat przepracował jako stróż. Tryb pracy spowodował poważne uszczerbki w nogach. Mężczyzna ma wstawione śruby. Starszy pan jest bardzo silny, szczególnie dla swojej żony, którą codziennie się opiekuje. Sam stara się robić zakupy i gotuje. Jakie potrzeby ma ta i inne rodziny? Warto przejrzeć bazę Szlachetnej Paczki. A dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.